W tej chwili podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu liczby etatów w tych placówkach i na rok przyszły, jak Państwo z materiału widzicie, nie będzie dwóch etatów. W tym przypadku, jeżeli chodzi o, to będzie pracownik socjalny i pedagog. Jeżeli chodzi o pracownika socjalnego, prowadzimy rozmowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na temat możliwości zatrudnienia tej osoby. Jeżeli chodzi o pedagoga, niestety nie, w swoich zasobach nie mamy nigdzie takiej możliwości zatrudnienia pedagoga, a więc tutaj raczej nie będziemy zabezpieczać, jeżeli chodzi o stronę organizacyjną etatu dla tej pani, natomiast będziemy udzielać wszelkiego rodzaju wsparcia, jeżeli chodzi o znalezienie pracy. To jest dopiero początek wszystkich zmian, które będą zachodzić w pieczy zastępczej. W tej chwili trwa, no już kończę powoli inwentaryzację zarówno obiektów, jak i kadry i będziemy musieli się dostosować do przepisów, które nie będą podlegały zmianie, a mianowicie dostosować te placówki do roku, od roku 2021 do maksymalnej ilości 14 wychowanków, jeżeli chodzi o placówki opieki całkowitej.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do zadawań pytań do sprawozdania. W takim razie przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Pan radny Zeman.
Panie przewodniczący, ja mam dwie interpelacje, złożę je na piśmie, krótko powiem, o co chodzi. Pierwsza kwestia dotyczy prośby o przedstawienie informacji w zakresie trybu wyborów, kosztów oraz zakresu obowiązków inwestora zastępczego dla zadania modernizacji Jaworskiego Centrum Medycznego. Druga natomiast interpelacja dotyczy informacji w zakresie tego, czy były prowadzone rozmowy, czy jest porozumienie z władzami miasta Brzeg, Grodków, Lewin Brzeski w zakresie zimowego utrzymania dróg. Głównie chodzi tutaj o ulice w miastach. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Socha, później pan radny Bort.
Panie przewodniczący, mam jedną interpelację, którą też złożę na piśmie. Jest to interpelacja wspólna z koleżanką radną Cecylią Zdebik. Ona wynikła z tego, że byliśmy przy okazji kontroli w Zespole Szkół Ekonomicznych. Zapoznaliśmy się też z obiektem i zwracamy się z prośbą o przyspieszenie działań związanych z rozwiązaniem tam poważnego problemu z terenem przylegającym do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Brzegu. Chodzi o ten tak zwany, w cudzysłowie, parking w wodzie. Z chwilą wybudowania ronda Solidarności na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II Wyszyńskiego i Armii Krajowej, po większych opadach deszczu woda ścieka wprost na posesję szkoły, zalewając plac i mury szkół od strony Jana Pawła II. Na placu w uszkodzonej nawierzchni, bo ta nawierzchnia jest uszkodzona, po prostu ma dziury, zbierają się duże kałuże wody, które uniemożliwiają wykorzystywanie tego terenu choćby do celów rekreacyjnych dla młodzieży. Dlatego też widzimy konieczne, pilne wykonanie odpowiedniego przeglądu technicznego. Może tam jest konieczny drenaż, może są jakieś studzienki. Chodzi o też przegląd techniczny pobliskich studzienek burzowych, może któraś jest niedrożna, nieczynna, gdyż w konsekwencji tego podmokłego terenu może nastąpić zawilgocenie muru i uszkodzenie lewacji szkoły. Z tego, co wiemy, pani dyrektor mianowana Małecka już interweniowała w tej sprawie w starostwie i w zarządzie dróg powiatowych Brzegu. Może by chodziło o to, żeby pomóc pani dyrektor od strony technicznej. Zawsze mamy te służby techniczne, które mają większe doświadczenie w rozwiązywaniu takich problemów, więc prosilibyśmy, żeby po prostu podjąć działania jak najszybsze, żeby usunąć ten mankament, bo te kałuże prawie cały rok tam stoją. A przy okazji jeszcze jest jeszcze druga sprawa, o której tutaj żeśmy w interpelacji nie zawarli, ale jeszcze przy oględzinach zauważyliśmy, że ten murek, który otacza posesję szkoły, jest bardzo zdewastowany. To już można byłoby, ja nie wiem, może jakimś sposobem gospodarczym podjąć działania, żeby go naprawić, bo estetycznie to nie wygląda. I miałbym jeszcze drugie pytanie, zapytanie miałbym do pana starosty, Golunki. Interesuje mnie sprawa drogi Chorobrego. Czy już mamy konkretne decyzje w tej sprawie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pan radny Bort.
Panie przewodniczący, mieszkańcy Kopic proszą, żeby w przyszłym planie na przyszły rok przeznaczyć pieniądze na drogę, która jest z Kopic do Dębiny i tam jest w miejscowości Kopice 150 metrów i żeby zaplanować pieniądze, żeby tam położyć asfalt, bo tam nie ma w ogóle asfaltu, to jest droga taka szutrowa. I drugi wniosek to przy Zespole Szkół Rolniczych w Grodkowie, ulica Krakowska, tam jest 21 sztuk drzew, takie topole bardzo wysokie, gdzie to grozi niebezpieczeństwo, tam jest przystanek autobusowy i dużo młodzieży i żeby to przeznaczyć, wyciąć te drzewa.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Niesuchowski, proszę bardzo.
Panie starosto, szanowni członkowie zarządu. Radni miasta Brzeg z panią przewodniczącą na czele Barbarą Mrowiec i paninnym burmistrzem zwrócili mi uwagę na plany powiatu w zakresie wniosku w zakresie przebudowy ulicy Chrobrego, który planowano złożyć w ramach schetynówek. Gmina Brzeg pismem z dnia 26 maja zadeklarowała partycypację w kosztach tej inwestycji i jednocześnie właściwie zawnioskowała do powiatu, żeby powiat przy wsparciu gminy Brzeg podjął ten temat i żeby tą sprawę i te wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, bo trzeba powiedzieć sobie, że w tamtym zakresie nic się nie działo, w jakiś sposób usystematyzować. Jest to o tyle ważne, że no, gmina Brzeg skutecznie pozyskała środki na remont parku oraz amfiteatru wzdłuż właśnie tej przepięknej naszej powiatowej ulicy Chrobrego. Więc zasadnym byłoby, żeby projekt został kompleksowo załatwiony. Dlatego też widzę, że szwankuje komunikacja na linii miasto-powiat, starostwo-urząd miasta. Już nie mówiąc o naszych spotkaniach jako radnych, no ja jestem radnym powiatowym z miasta Brzegu, więc ja osobiście wnioskuję o zorganizowanie spotkania władz Brzegu, właściwych merytorycznie komisji zarządu powiatu oraz burmistrza Brzegu w przedmiotowym zakresie, żebyśmy sobie te kwestie omówili i wyjaśnili, bo w mojej ocenie jest to niezwykle istotna sprawa dla mieszkańców Brzegu. Przy okazji prosili, żebym skierował do pana starostcy następujące pytania, które z uwagi na to, że te osoby również pełnią funkcje publiczne, odczytam. Powiat funkcjonuje od 18 lat. Które z powiatowych dróg na terenie miasta zostały przebudowane z budżetu powiatu? Zwracają tutaj uwagę, że od 2016 roku gmina partycypuje, czego przykładem jest Piastowska, w remontach między innymi ulicy Piastowskiej. Ile wniosków złożył powiat w celu pozyskania środków zewnętrznych w minionym okresie 18 lat, które ulice zostały w ramach tych źródeł wyremontowane? Które ulice będące na terenie Brzegu, będące w zarządzie powiatu, zostały przebudowane lub wyremontowane ze środków unijnych lub powiatowych? Bardzo proszę o poważne pochylenie się nad tym tematem, tym bardziej, że przekazują mi tą sprawę brzescy samorządowcy, więc jeszcze raz wnoszę o zorganizowanie tego spotkania. I druga sprawa, również istotna, tu chciałbym wystąpić jako przedstawiciel rodziców szkoły numer 1. Ja już w tej sprawie interpelowałem. Chodzi o to, że w związku z reformą oświaty szkoła numer 1 funkcjonuje teraz w dwóch lokalizacjach, oddalonych od siebie, w mojej ocenie, zbyt daleko i dzieci są narażone na niebezpieczeństwo podczas drogi do szkoły. I tutaj wnioskowałem o podjęcie tematu bezpiecznego przejścia w ulicy Łokietka. I takie też pismo skierowała na ręce pana starosty pani dyrektor, pytając, czy na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną w obecnym roku kalendarzowym zostaną oznakowane należycie przejścia dla pieszych. Tej odpowiedzi zwyczajnie od nas dopominają się rodzice, a jakichś działań powiatu w tym zakresie no nie zauważyliśmy. Także w imieniu rodziców, a właściwie w trosce o bezpieczeństwo dzieci, zwracam się o poważną analizę i podjęcie działań w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jończyk.
Ja mam cztery interpelacje, króciutko tylko powiem, do czego dotyczą. W obliczu, że tak powiem, spadku, nawet drastycznego spadku bezrobocia, interesuje mnie, jak wygląda sytuacja w naszym Urzędzie Pracy, jeżeli chodzi o taką strukturę zatrudnienia. Czyli czy w związku z tym idzie za tym jakaś reorganizacja, bo jeżeli jest duży spadek osób bezrobotnych, czy kwestia zatrudnienia pozostaje na tym samym poziomie, czy następują jakieś inne regulacje? Kolejna interpelacja, czy w obecnej kadencji samorządu przeprowadzone były kontrole w szkołach niepublicznych? Ile i jaki efekt ewentualnie tych kontroli? Czy udaje nam się odzyskać środki ewentualnie z tych, które są niewłaściwie wydatkowane? Jest to historia znana z poprzednich lat. Trzecia interpelacja, jaką ilość środków finansowych mamy jeszcze w rezerwie oświatowej, w wolnych środkach? I ostatnie, tradycyjnie takie pytanie, tworzymy budżet, kolejny rok, ostatni rok tego samorządu, czy przewidziano w tym budżecie pieniądze, środki na podwyżki dla pracowników i starostwa i pozostałych jednostek? Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę chętnych do składania interpelacji. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Program naprawczy Brzeskiego Centrum Medycznego. Zapraszamy pana dyrektora, który będzie przedstawiać wniosek.
Panie przewodniczący, wniosek formalny o krótką przerwę.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 10 minut przerwy. Koniec przerwy. Zapraszam radnych do stolików, do zajmowania miejsc. Proszę o zakończenie rozmów. Proszę o ciszę. W tej chwili jest 11 radnych. Wznawiam obrady. Przechodzimy do punktu 6. Program naprawczy Brzeskiego Centrum Medycznego, ale zanim zaczniemy ten punkt, chciałbym prosić państwa radnych o wprowadzenie zmiany w protokole, w porządku obrad, z tego względu, że mamy druk uchwały według numeru 11, czyli projekt uchwały w punkcie 9k, przyjęcie planu naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Proszę państwa radnych o wyrażenie zgody na to, aby ten projekt uchwały według druku numer 11 przenieść do punktu 6a po programie naprawczym Brzeskim Centrum Medycznego. Uzasadniam to pewnym sprawnością prowadzenia jakby tam obrad. Kto jest za tym, aby przyjąć zmianę w protokole obrad? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, jedna nie głosowała. To stwierdzam, że zmianę w porządku obrad żeśmy zmienili. W takim razie prosimy bardzo o przedstawienie programu naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego, pan dyrektor Konik, dyrektor szpitala.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wypełniając artykuł 59 ustęp 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z późniejszymi zmianami, złożyłem i przedstawiam Państwu do zatwierdzenia program naprawczy Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Dokument, z tego co wiem, wszyscy radni otrzymali, dlatego oczekując na ewentualne pytania czy też dyskusje nad nim, ograniczę prezentację do rzeczy najbardziej istotnych. Szanowni Państwo, w pierwszej części dokumentu przedstawiłem aktualną sytuację pod względem zabezpieczenia infrastrukturalnego, sprzętowego, kadrowego, zakresu funkcjonowania Brzeskiego Centrum Medycznego. Przedstawiłem aktualnie usytuowanie rynkowe naszej leczniczy pod względem produktowym, pod względem usługowym i pod względem oddziaływania innych szpitali na pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego. Po analizie 2016 roku, jako najbardziej, można powiedzieć, reprezentatywne na chwilę obecną, stwierdzam i tutaj oświadczam, że 70% pacjentów naszego szpitala są to pacjenci z powiatu brzeskiego, mieszkańcy powiatu brzeskiego. Natomiast co drugi pacjent, 50% wszystkich hospitalizowanych w Brzeskim Centrum Medycznym, to są mieszkańcy zamieszkujący w mieście Brzeg. Tak więc z tego wynika, że 30% pacjentów są to pacjenci migrujący z innych powiatów, łącznie z tym, że z innych województw, jak też i część pacjentów powiatu brzeskiego oczywiście z różnych przyczyn wybiera też inne szpitale. Tak więc to jest informacja, myślę, dosyć istotna, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy szpitalem powiatowym dla mieszkańców powiatu, ale to zapotrzebowanie wypełniane jest przez mieszkańców powiatu w 70%, 30% to mieszkańcy spoza powiatu brzeskiego. Jeżeli idzie, więc tak jak powiedziałem, w pierwszej części jest zinwentaryzowany stan obecny w tych wszystkich aspektach, które wymieniłem. Natomiast w części drugiej jest to, co najprawdopodobniej, a raczej pewne jest, co najbardziej interesuje wszystkich Państwa, a więc sprawa przyszłości Brzeskiego Centrum Medycznego oraz planów, które są tym dokumentem do zrealizowania przygotowane. Pragnę na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Program naprawczy, o którym w tej chwili mówimy, nad którym będziemy procedować, jest pewnego rodzaju nowum w oparciu o przepisy prawa. Dotychczas nie było zapisu w podstawowej dokumencie, jakim jest ustawa o działalności leczniczej, o konieczności tworzenia programu naprawczego. W tej chwili od roku 2017 będzie, do kolejnej nowelizacji w tym zakresie, będzie to konieczność dla wszystkich szpitali, które w poprzednim roku budżetowym odniosły wynik ujemny przekraczający stopień amortyzacji. Chcę powiedzieć, że prócz Brzeskiego Centrum Medycznego jeszcze kilka szpitali w województwie opolskim na mocy tejże ustawy jest zobligowany do przygotowania takiego programu naprawczego. Ten program naprawczy w tym roku, ze względu na to, że nowelizacja w trakcie roku kalendarzowego weszła, w tym roku trzeba było przygotować do 30 września tego roku, natomiast w następnych latach będzie to maj. Program naprawczy powinien sięgać swoim zasięgiem najbliższych 3 lat i tak też między innymi tutaj zostało to uwidocznione. Jeszcze jedna kwestia bardzo istotna jest. Tworzenie programu naprawczego wyjątkowo w tym roku zbiegło się z dosyć dużymi i istotnymi przeobrażeniami w zakresie podstaw funkcjonowania lecznictwa w naszym kraju. proszę zwrócić uwagę, 1 października zmieniła się zasada finansowania i rozliczania opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Do 30 września funkcjonowaliśmy w obszarze podpisywania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i to była zasada ogólna i podstawowa. W tej chwili podstawową zasadą od 1 października już jest zniesienie umów kontraktowych na poszczególne zakresy. W naszym przypadku to jest za wyjątkiem rehabilitacji neurologicznej i laryngologii, które to nie występują w pierwszym poziomie zabezpieczenia. Natomiast na pozostałe wszystkie zakresy jest przypisany ryczałt do naszego szpitala. W jaki sposób będzie funkcjonowanie tych zasad ryczałtowych? Przepisy prawne są, ale one są jeszcze na tyle ogólne, że trudno jest się odnieść, w jaki sposób będzie to funkcjonowało w następnych miesiącach i latach. 26 września została opublikowana ustawa wskazująca zasady finansowania i rozliczania w następnym roku. Tak więc podstawa prawna, która znalazła swoje odzwierciedlenie w publikacji publicznej 26 września, ona jeszcze jest, tak powiem, rozgryzana na czynniki pierwsze i trudno jest jednoznacznie jeszcze powiedzieć, jak to w rzeczywistości będzie realizowane. Dyskusja trwa. Dyskusja trwa i na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że również dyskusja jest prowadzona we wszystkich szpitalach, również w Brzeskim Centrum Medycznym, w jaki sposób należy znaleźć się w tych nowych uwarunkowaniach finansowych. Stąd ten plan naprawczy, który Państwo macie przed sobą, on jest tylko i wyłącznie zrobiony w oparciu o te informacje, które są pewne, sprawdzone i o których wiemy. Natomiast zmiany, takie zmiany strukturalne niosą ze sobą oczywiście pewnego rodzaju niuanse, które będą w pewnych praktykach, orzecznictwach tworzyć się w najbliższych miesiącach. Tak więc następne programy, czy korekty tego programu, jakie będą ewentualnie dokonywane w przyszłości, będą uwzględniać oczywiście te nowe rzeczy, które będą wprowadzane w rzeczywistość w zakresie ochrony zdrowia w Polsce. Zostało tutaj między innymi przedstawione diagnoza przyczyn trudnej sytuacji Brzeskiego Centrum Medycznego. No nie odkrywamy tutaj oczywiście Atlantydy, bo te diagnozy zostały wcześniej zdiagnozowane, przedstawione, określone. One są również i uwidocznione w tymże dokumencie. Natomiast jeżeli idzie o planowane działania restrukturyzacyjne, to są one pogrupowane ze względu na swoją charakterystykę. I tak. Działania zaplanowane są w obszarze infrastrukturalnym, a więc myślimy tutaj o nieruchomościach, myślimy tutaj o energetyce, zapotrzebowaniu energetycznym, o strukturze teleinformatycznej. To są te działania w obszarach infrastrukturalnych, które pokrótce omówię. Następne działania w obszarze produktowo-usługowym. Też omówię to. A więc to jest ta clue funkcjonowania naszej jednostki. Działania w obszarze organizacyjnym. Działania w obszarze finansowym. To są te obszary, które chcę, na polu których przygotowane są działania prowadzące do polepszenia sytuacji finansowo-organizacyjnej Brzeskiego Centrum Medycznego. Jeżeli idzie o działania w obszarze infrastrukturalnym, ten pierwszy obszar, w zakresie nieruchomości. Państwo wiecie o tym, że na dzień dzisiejszy Brzeskie Centrum Medyczne swoją działalność prowadzi w trzech miejscach. Jest to kompleks budynków A, B i C przy ulicy Mossora. To jest jeden budynek złożony z tych trzech połączonych razem. Drugi budynek to też jest przy ulicy Mossora, w którym zlokalizowany jest zakład opiekuńczo-leczniczy, ale jest to ze swoimi wszystkimi konsekwencjami odrębny budynek. Trzecim budynkiem jest budynek przy ulicy Nysańskiej, gdzie zorganizowane są cztery oddziały. To, że to są trzy lokalizacje, niesie ze sobą dosyć spore koszty funkcjonowania, koszty zbędne. Dlatego chciałbym doprowadzić do takich działań, żeby na przestrzeni najbliższych 2 lat Brzeskie Centrum Medyczne było zlokalizowane w jednej lokalizacji. Czy jest to możliwe? Szanowni Państwo, przeniesienie tych działalności do jednego kompleksu budynków, tak jak napisałem, jest procesem kosztownym, trudnym logistycznie i organizacyjnie, ale możliwym, a przede wszystkim koniecznym do przeprowadzenia. Jakie oszczędności z tego tytułu będą wynikały, są uwidocznione na ostatniej stronie i to są koszty w granicach 450 tysięcy, o ile pamięć mnie nie myli, w skali roku. 405 tysięcy. Poniedziałek i wtorek w Warszawie odbywało się kolejne 13. Forum Rynku Zdrowia, gdzie wiele aspektów właśnie nowelizacji funkcjonowania szpitalnictwa i nie tylko szpitalnictwa było omawianych. Jedno ze sformułowań panelistów było takie, pod którym się oczywiście podpisuję, z którym się zgadzam i które chcę zaimplementować w naszym szpitalu. Było stwierdzone, że opieka zdrowotna w Polsce charakteryzuje się czymś takim, że jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli idzie o poziom finansowania ochrony zdrowia. I to jest fakt. Jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli idzie pod względem ilości kadry szeroko rozumianej medycznej, lekarskiej, pielęgniarskiej, na populację, która jest do obsłużenia. Jesteśmy na szarym końcu w Europie. To jest fakt. Jesteśmy na czele Europy, jeżeli idzie o ilość łóżek na populację. I skonkludowano to, że przecież nie łóżka leczą pacjentów. I faktycznie tak jest, że w Polsce tych łóżek na populację na 1000 mieszkańców jest stosunkowo dużo, za dużo. I stąd między innymi w Brzeskim Centrum Medycznym też mamy nadprodukcję łóżek, można powiedzieć. Może to było jeszcze w jakiś sposób zrozumiałe w momencie, kiedy można było liczyć na to, że nadwykonania w poprzednich latach było płacone. W związku z tym można było na tych łóżkach prowadzić działalność wykraczającą poza kontrakt, jaki był prowadzony. I faktycznie za ubiegły rok mieliśmy tych nadwykonań bardzo dużo zrobionych. W ubiegłym roku również nadwykonań mieliśmy dużo zrobionych. W tym roku, w tej chwili mamy część nadwykonań zapłaconych jeszcze do września licząc, jeszcze Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczył się z nami na kwotę nadwykonań w okolicach 1 250 000 złotych. W związku z tym te nadwykonania jeszcze czekają na zapłacenie. I przy tej okazji od razu chciałbym powiedzieć, że tak jak w ubiegłym roku, to poza programem naprawczym, ale przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że tak jak w ubiegłym roku, rok do roku udało się nam zmniejszyć stratę na działalności szpitala o prawie 800 tysięcy złotych, w tym roku kolejne zmniejszenie będzie. W jakiej wysokości? Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, na ile zostanie nam zapłacone i rozliczone ostatecznie ten okres do września i jak zakończy się nam funkcjonowanie w październiku, listopadzie i grudniu. Ale już w tej chwili widzimy, że sytuacja finansowa na koniec roku powinna być lepsza niż za rok 2016, co należałoby odznaczyć jako pozytywny efekt działalności. Szanowni Państwo, więc wtedy można było jeszcze na tych łóżkach prowadzić tak zwane nadwykonania. Dzisiaj, kiedy jest ryczałt określony, instytucja nadwykonań w szpitalnictwie zniknęła. W związku z tym nie będzie czegoś takiego, że zrobimy załóżmy 120-125% i za tyle nam Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększy ryczałt. Nie. Zapłaci 100%. a to wszystko, co jest ponad 100%, to będzie koszt szpitala. Dlatego tak istotnym jest prowadzenie w tej chwili operatywy w szpitalu, żeby zmieścić się mniej więcej pomiędzy 98, a w naszym przypadku założyłem poziom 102% funkcjonowania szpitala. Bo jak zrobimy 98%, to Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci 100% zgodnie z ustawą. Jeżeli zrobimy 102%, też zapłaci 100%, ale będziemy wykazywali, że przy następnym określeniu ryczałtu można byłoby nam ten ryczałt zwiększyć. Ale nie za to, co już zrobiliśmy, tylko za następny okres, czyli krótko mówiąc, pewnego rodzaju potencjał musimy wykazać, który będzie kosztem BCM-u. Dlatego chciałbym, żeby tutaj określone było na 102% nie więcej, bo nas nie stać, żeby kosztów robić więcej. Ale skoro nie ma instytucji nadwykonań, to w związku z tym, no niestety, ale będziemy musieli tylko mieścić się w ramach ryczałtu, który mamy do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. W związku z tym w tej chwili będzie bardzo duży fokus na to, żeby jeszcze lepiej przygotowywać każdego pacjenta do procesu hospitalizacji i procesu leczenia. Tak, żeby proces hospitalizacji na tyle, na ile da się, rozpoczynał się w przychodni przyszpitalnej. Hospitalizacja jako najbardziej kosztowne działania były tylko tyle, ile wymaga proces leczenia, ani jednego dnia dłużej. I kontynuacja procesu leczenia już po hospitalizacji, żeby była też w zakresie przyszpitalnych przychodni. I w tej chwili ministerstwo wskazuje jako bardzo efektywne działanie właśnie w tym kierunku. Dlatego też, skoro nie będzie tutaj instytucji nadwykonań, skoro trzeba będzie zmieścić się w tym ryczałcie, który otrzymaliśmy, w takiej sytuacji oczywiście wymaga jak najbardziej konieczność dostosowania bazy łóżkowej do tych warunków. I stąd między innymi chciałbym, biorąc to, co powiedziałem, że tyle łóżek nie potrzeba, z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że każde łóżko generuje koszty, że w ryczałcie się musimy zmieścić, będzie zmniejszenie bazy łóżkowej. A może tak, będą zrobione różnice w bazach łóżkowych, bo zwiększenie będzie na intensywnej terapii. Tam mamy 4 specjalistyczne łóżka, ze względu na to, że wygraliśmy projekt unijny w ramach RPO na rozbudowę i doposażenie w 2 specjalistyczne łóżka, a łóżek na OIT-cie w Polsce jest zbyt mało. W związku z tym powiększymy o 50% z 4 o kolejne 2. Tak więc będziemy mieli oddział intensywnej terapii zwiększony o 2 specjalistyczne łóżka. To będzie zwiększenie. Natomiast niektóre oddziały pozostaną w niezmienionym stanie, a część oddziałów zostanie okrojonych. I teraz pytanie, które to oddziały i o ile łóżek? To za chwileczkę zechcę tutaj parę zdań na ten temat powiedzieć. Natomiast w tej chwili mówię ogólnie o infrastrukturze. A więc zmieszczenie się Brzeskiego Centrum Medycznego w jednej lokalizacji. Więc zmniejszenie bazy łóżkowej spowoduje to, że część metrażu pozostanie już po tych łóżkach, które zostaną wycięte z poszczególnych zakresów. Budowa bloku operacyjnego spowoduje to, że blisko 280 metrów kwadratowych, które na dzień dzisiejszy obecny blok operacyjny zajmuje, będzie do wykorzystania również. W tej chwili jesteśmy na etapie, już mocno zaawansowanym etapie wykorzystania pomieszczeń, które do tej pory nie były wykorzystywane przez BCM do prowadzenia działalności leczniczej, a tam będzie jest organizowana w tej chwili nowoczesna apteka przeszpitalna, co dało nam możliwości oczywiście pozyskania metrażu po aptece, która w lokalizacji dotychczasowej. To jest kolejny metraż, który jest do zagospodarowania. I daje nam to już bardzo dużą możliwość na przeniesienie, na przygotowanie się do przeniesienia właśnie działalności z ulicy Nysańskiej. I w tej sytuacji już mielibyśmy tylko ZOL i budynek, czy kompleks budynków A, B i C jako 2 odrębne budynki. Chcemy przeprowadzić termomodernizację Zolu, to już o tym była mowa wcześniej, z budową windy w Zolu, bo to jest konieczność też, o tym była mowa. Radny na poprzedniej sesji też o tym mówił, jak najbardziej jest to zasadne. I chciałbym, aby przy tej okazji budynek Zolu był połączony łącznikiem transportu chorych z budynkiem głównym. Nie jest to daleka odległość, jest to możliwe do zrobienia i wtedy po prostu budynek Zolu też mielibyśmy połączony do kompleksu budynków A, B i C. To byłby budynkiem D, byłby blok operacyjny, budynkiem E, to byłby ZOL. I w tym przypadku już nie musielibyśmy korzystać z transportu medycznego, żeby pacjenta z ZOL-u przewieźć na diagnostykę do Brzeskiego Centrum Medycznego, bo to trzeba było karetką po prostu przewozić takiego pacjenta, a to też są koszty oczywiście, tak? W związku z tym tutaj jak najbardziej to sądzę, że byłoby zasadne. Infrastrukturalną inną rzeczą to jest między innymi zorganizowanie tego na wzór prawie wszystkich innych szpitali, płatnego parkingu przy szpitalu. Zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnio w mieście Brzegu płatne parkingi na mieście zostały zlikwidowane, ale jednak mimo wszystko to nie tylko jest sprawa finansowa, bo płatne parkingi to były wprowadzane w miastach nie po to, żeby tylko kasę ściągać, ale między innymi do uporządkowania pewnej kultury parkowania i długości stawiania samochodów. W związku z tym to leżało u podstaw wprowadzania płatnych parkingów i to jest podstawą też u mnie. Bo na dzień dzisiejszy, no niestety wstydliwą sprawą jest to, że ludzie przejeżdżający do Brzeskiego Centrum Medycznego stawiają samochody byle gdzie. To na jakiejś górce, to w jakimś błocie, to po prostu gdzieś tam, gdzie nie powinien samochód stać, pomimo tego, że jest znak zakazu, a to jest droga szybkiego przemieszczania się, droga bezpieczeństwa. W związku z tym chciałbym, aby przy tej okazji uporządkować teren parkingu wokół szpitala, żeby zrobić cywilizowane parkingi, a przy tej okazji oczywiście, żeby środki pochodzące z biletów za ten płatny parking, żeby były wystarczające na utrzymanie substancji wokół szpitala. Na dzień dzisiejszy parkują na terenie szpitala również ci, którzy zostawiają samochód i idą na miasto albo idą do przychodni, która jest na zewnątrz szpitala i tak dalej. Ten płatny parking byłby przez pierwsze 10 lub 15 minut bezpłatny, bo ktoś, kto chce przywieźć pacjenta do szpitala, ewentualnie są takie przypadki, że pacjent dzwoni po taksówkę, taksówka przyjeżdża, w związku z tym ten chwila byłaby oczywiście bezpłatna, natomiast ci, którzy przyjeżdżają, zostawiają samochody albo zostawiają samochody i idą poza Brzeskie Centrum Medyczne, to byśmy praktycznie wyeliminowali. Orientowałem się, jak to jest w innych szpitalach, na przykład w Oleśnie. Tam miesięcznie 6,5 tysiąca złotych szpital otrzymuje od firmy, która parking obsługuje. Mniejszy szpital, 6,5 tysiąca i jeszcze ta firma obsługuje teren zielony wokół szpitala. Pytanie, złe czy dobre? No, dla mnie jest odpowiedź jednoznaczna. Tutaj nie ma takich dużych środków finansowych, które byłyby w jakiś sposób, dlatego to jest środki finansowe będą, ale one nie będą tyle istotne. Natomiast omawiając tą całą infrastrukturę, oczywiście jak najbardziej tutaj chciałem to zaznaczyć również pod względem pewnej kultury zagospodarowania terenu wokół. Zbycie zbędnych terenów wokół BCM. Szanowni Państwo, w dalszym ciągu oczywiście już przekonałem Państwa do tego, żeby podjąć swojego czasu uchwałę o zbyciu zbędnych terenów. Taka uchwała była. Teraz kwestia przejścia do fazy zbycia, znalezienie chętnych, kto by chciał kupić i zbycia tych terenów. To są tereny obrzeżne, na których działalności żadnej nie będzie prowadzonej i na dzień dzisiejszy to jest tylko generowanie kosztów utrzymania tych terenów, jak i również generowania podatku od nieruchomości. Natomiast te środki finansowe, które są szacowane od 1,5 do 2 milionów złotych za ten metraż, tak po cenie rynkowej, mogłyby wpłynąć na polepszenie sytuacji finansowej Brzeskiego Centrum Medycznego. Budowa bloku operacyjnego, tutaj już mówiłem o tym i cieszę się, że już też nabiera to realnego kształtu. Chcę powiedzieć, że oczekiwałbym, żeby jak najszybciej zacząć, żeby jak najszybciej skończyć. Dzisiaj przeczytałem i od razu Państwu przekażę informację. Przeczytałem właśnie na Rynku Zdrowia w wydaniu internetowym, że na Śląsku, już nie pamiętam, który to miejscowości na S, w powiatowym szpitalu blok operacyjny jest remontowany. Generalny remont jest robiony na całym piętrze, 5 sal, a to taki punkt odniesienia, 5 sal zabiegowych, 6 albo 8 miejsc wybudzeń, niżej, endoskopia jeszcze jest tam zlokalizowana, piętro niżej jest centralna sterylizatornia, koszt wykonania 21 milionów złotych, tam jest 10 milionów pozyskano w ramach RPO województwa śląskiego, 11 milionów powiat ze swojego budżetu daje, czas realizacji styczeń 2018, zakończenie październik 2018, żeby mieć pewnego rodzaju punkt odniesienia, tak? Ile kosztuje, jak długo trwa i jaki jest rozmiar tego. Jeżeli idzie o drugi obszar infrastrukturalnego, zapotrzebowanie energetyczne, to też nie jest, że tak powiem, mój wymysł, tylko przypatruję się, jak to jest funkcjonowane w innych szpitalach, jak to funkcjonuje w innych szpitalach. I przy termomodernizacji ZOL-u, a chciałbym tutaj korzystać z pieniędzy dostępnych, to są pieniądze albo norweskie, albo w tej chwili już nabór ogłoszono na ten cel i on będzie trwał do 29 grudnia tego roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i tam chcielibyśmy w pierwszej kolejności aplikować na termomodernizację zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ale chciałbym tam zrobić nie tylko wymianę stolarki drzwiowej okiennej, termomodernizację stropu i ścian, wymianę instalacji grzewczej, ale chciałbym przy tej okazji wprowadzić modernizację energetyczną w całym kompleksie budynku. Tak więc tu wysoko wskazanym jest przeprowadzenie modernizacji energetycznej pozostałej substancji właśnie budynków przy ulicy Mosora w tym jednym zadaniu. I chciałbym, żeby tutaj było zaimplementowane nowoczesne systemy zarządzania energią tej substancji budowlanej. Obserwowałem chociażby w Głubczycach, gdzie byłem zaproszony na oddanie inwestycji w tym zakresie. Nie mogłem pojechać w tym czasie. Później odwiedziłem właśnie dyrektora i ze starostą tam razem obejrzałem, ze starostą głubczyckim, obejrzałem właśnie ten szpital w Głubczycach. Oni ze środków norweskich pozyskali środki finansowe, a na wkład własny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak więc niewielkim kosztem to zrobiono. I zostały tam zastosowane turbina wiatrowa, fotowoltaika, pompa ciepła. I muszę Państwu powiedzieć dodatkowo jeszcze zarządzanie energetyczne bardzo inteligentne, gdzie na każdym kaloryferze siłowniki są zamontowane, które dostosowują grzanie poszczególnych grzejników do temperatury w sali i też termometr odpowiednio odczytuje zadaną temperaturę w dzień, zadaną temperaturę w nocy i tak dalej. I na dużym ekranie, który jest na korytarzu uwidoczniony również, jest pokazane, jaki jest stopień zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej uzyskiwanej z tej inwestycji, a jaki jest z miasta. I muszę Państwu powiedzieć, że tutaj oszczędności mogą być na zakupie energii cieplnej i energii elektrycznej około 50%. Jest to gra warta świeczki. Struktura teleinformatyczna.